Moi drodzy, jest mi niezwykle miło, że możemy się po raz kolejny spotkać. Nie ukrywam, że po ostatnim spotkaniu miałem pewną obawę, czy przyjdziecie, bo ja wiem, że było dosyć hardkorowo zeszłym razem, ale wiecie, ja myślę, że to była bardzo ważna i bardzo potrzebna konferencja i też dostałem dużo takich głosów, szczególnie potem z tych odtworzeń w internecie od wielu ludzi, dla których to jest jakoś tam pomocne, bo którzy sami są właśnie w tego typu związkach. Tak jak wam mówiłem, dzisiaj nie będzie tak hardkorowo, dzisiaj będzie znacznie gorzej. Dlatego, że dzisiaj wam powiem o jednej z najpiękniejszych rzeczy, ale nie oszukujmy się, rzeczy nieosiągalnej. W sensie rzeczy, która nas rzeczywiście przerasta. Bo chcę wam dzisiaj powiedzieć o tym, kiedy kocham cię, to jest naprawdę miłość. W sensie, kiedy kocham cię, to jest rzeczywiście ta miłość, o której powinniśmy myśleć, kiedy myślimy o miłości. Więc będzie dzisiaj o rzeczach, które nas absolutnie przerastają. To będą bardzo piękne rzeczy. Ale myślę, że część z was może mieć takie poczucie, Jezus Maria, to jest nie do zrobienia, nie? No bo to jest nie do zrobienia, a na szczęście Pana Boga mamy, bo z Nim to jest wszystko do zrobienia. Więc zaraz się tym zajmiemy, zaraz wam wytłumaczę w jaki sposób. Mam dzisiaj taką w ogóle nadzieję, bo mamy już chyba czwarte to spotkanie. Do tej pory nie udało mi się zejść poniżej godziny, mimo że cały czas próbuję. Jestem tam coraz bliżej już, ale jest szansa, że dzisiaj się uda. Natomiast jedno tylko jeszcze ogłoszenie, tak od razu. Za miesiąc mamy ostatnie spotkanie przed wakacjami, bo niestety w czerwcu już nie mogę, ale w maju się jeszcze spotkamy. I za miesiąc będzie spotkanie dla singli. W takim sensie oczywiście zaproszeni są wszyscy, jeżeli ktoś będzie tam chciał też przyjść w związku, bo wiecie, mimo że jesteście w związku, nie znaczy, że zaraz nie będziecie już w związku, nie? Więc nawet jak jesteście, to może warto się na przyszłość szykować, bo to człowiek jest zazwyczaj albo w związku, albo przed związkiem, albo po związku, nie? Więc różnie może być. Ale z góry zaznaczam, że za miesiąc będzie spotkanie skierowane zasadniczo do ludzi nie będących w związkach, nie? Mówię, co nie znaczy, że jak ktoś inny chce oczywiście przyjść, to jasne, że zapraszam, ale taki będzie temat. Kochani, do rzeczy. Przypomnę wam zdanie, które sobie tutaj czytamy od tych tam czterech spotkań, czyli od tych czterech miesięcy, czyli to zdanie z ósmego rozdziału Pieśni nad Pieśniami, bo de facto w nim ciągle siedzimy. Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol. Jej żar to żar ognia, płomień pański. Kochani, na pierwszym spotkaniu trochę wam tłumaczyłem, na czym polega ta pieczęć, mówiłem wam, o co w tym chodzi. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy poszli takim najprostszym torem, czyli pieczęć, która jest czymś, co jest nieodwracalne, czymś, co wiecie, że jak się na czymś wyciśnie pieczęć, to cel jest taki, że skoro tam to wycisnąłem, to jest tam to na zawsze, nie? Tym jest de facto pieczątka. Wiecie, że są takie sakramenty, które Kościół nazywa pieczęcią. Nie wszystkie siedem są pieczęcią. Bo pieczęcią są tylko te sakramenty, które są nieodwracalne i niepowtarzalne. Na przykład Komunia Święta nie jest sakramentem pieczęci. Dlatego, że Komunię Świętą możemy przyjmować wielokrotnie, nie? I możemy też łaskę Komunii Świętej stracić. Możemy ją oczywiście odnowić. Mamy od tego sakrament pojednania, żeby to odnowić, nie? Ale są sakramenty, które wyrywają, nie wiem, jak się mówi, że chodzi mi wyryć na sercu, nie? Wyrywają? Bez sensu, nie? Są wyryte. To też bez sensu. Są sakramenty, które są wyryte. No dobra, może być. Dobra, zgadza się. Miałeś rację. Są sakramenty, które są wyryte na sercu jak pieczęć. Tym sakramentem jest sakrament chrztu, którego nie da się odwrócić. Jeżeli ktoś przyjął chrzest, nawet jeżeli odejdzie, nie, od kościoła, nawet jeżeli nie będzie miał z Panem Bogiem nic wspólnego, nie da się usunąć z niego chrztu. Nie ma takiej rzeczy, którą mógłbyś zrobić, żeby to zostało z ciebie usunięte, nie? Sakramentem pieczęci jest również sakrament kapłaństwa na przykład, nie? Ksiądz nawet, który przestaje być księdzem, no nadal jest księdzem. Mimo, że nie będzie tej posługi spełniał, na zawsze będzie księdzem. Dlaczego o tym mówię? Kochani, miłość, mimo że sakrament małżeństwa de facto nie jest pieczęcią. Dlaczego? Dlatego, że jest pieczęcią, ale tylko do śmierci. Nie? Wiecie, że po śmierci nie będziecie w małżeństwach. Uwaga, ja nadal będę kapłanem, ale wy nie będziecie w małżeństwie. Uwaga, po śmierci nie będzie mnie dotyczył celibat. Nie? Bo kapłaństwo nie ma nic wspólnego z celibatem, to jest tylko praktyka kościoła. Więc na przykład, drogie panie, wszystkie po śmierci i ja... Jest opcja, nie? Więc sakrament małżeństwa, chociaż oczywiście jest nieusuwalny, dopóki istnieje, no to jednak istnieje tylko do śmierci, nie? Ale uwaga, dlaczego o tym mówię? Panie, bo jestem przekonany, że większość z nas, kiedy myśli o miłości, nie? No to myśli, że prawdziwa miłość to właśnie powinna być takie coś, co jest po prostu jak taka nieusuwalna pieczęć, taka coś, co jest na zawsze. Nawet ja przypuszczam, że jak części z was mówię, że małżeństwo jest tylko do śmierci, to oczywiście jestem przekonany, że szczególnie ci, którzy jesteście w jakichś bardzo pięknych związkach, niektórzy macie bardzo piękne miłości, mówicie, no ale że niby, że jak? Że co, że my nie będziemy razem po śmierci? Oczywiście, że będziecie, tylko tam będzie znacznie więcej. To nie chodzi o to, że już nie będziesz znała swojego męża, nie? Albo nie będziesz znał swojej żony. Tylko o co mi chodzi? Zobaczcie, mamy takie przekonanie, że miłość to jest takie coś, co powinno być nieusuwalne. To jest takie coś, co powinno być po prostu raz na zawsze. Albo mam nadzieję, że w ogóle mamy takie myślenie, nie? Ja wiem, że oczywiście wiele prądów już w tym świecie zupełnie tak nie myśli i traktuje miłość wręcz jako coś takiego zmienialnego, przelotnego, usuwalnego i tak dalej. Ale mam nadzieję, że prawdopodobnie spośród was większość ma jednak takie pragnienie, żeby to było no coś po prostu jak, no właśnie, jak pieczęć wyryta, tak mocne jak szeol. To są strasznie mocne słowa, nie? Że to jest po prostu tak mocne jak otchłań, to jest tak wielkie jak po prostu ogień Boga. Otóż uwaga, kochani, rzeczywiście taka powinna być miłość. I chciałem wam dzisiaj opowiedzieć o tym, jaka jest idealna definicja, idealny obraz miłości na podstawie jednej rzeczy. Na podstawie jednego tekstu, który jest najważniejszym tekstem dotyczącym miłości, oczywiście poza Pismem Świętym, który wszyscy ci, którzy jesteście w małżeństwach, to znacie. Ci, którzy nie jesteście, a może chcecie, to poznacie. I pewnie marzycie, żeby ten tekst poznać. Bo chodzi mi oczywiście o przysięgę małżeńską. Chciałbym z wami dzisiaj słowo po słowie, dosłownie, słowo po słowie przejść przez przysięgę małżeńską. Kochani, jeżeli zrozumiecie przysięgę małżeńską, czyli wszystkie słowa, które są tam wypowiedziane, nie to, że to jest generalnie zaślubienie miłości, tylko każde słowo. Ja, Adam, biorę ciebie, Ewa. Mówię Ewa, bo Adam i Ewa, nie? Nie dlatego, że mają jakąś Ewę na myśli. Jest jakaś Ewa? Jest. Ewa, wybacz. Będę przez całą konferencję mówił o tobie, w sensie o mnie i o tobie. No, sorry. Jesteś w związku, czy nie? Nie, ja też nie. No to słuchaj. Może coś ugramy tutaj. Jeżeli się zawstydziłem, a to wybacz, nie było to, broń Boże, moim intencją. Jest okej, tak? W porządku. Więc kochani, chciałbym, żebyśmy teraz słowo po słowie przeszli sobie przez tą przysięgę, dobra? Bo tam są po prostu ukryte wszystkie tajemnice tego, co to znaczy kochać. Kochani, to jest ważne dla tych, którzy chcą tą przysięgę złożyć, czyli ci, którzy macie pragnienie, żeby być w małżeństwie, może się do niego szykujecie, może jesteście już w związku, albo tym chodzonym tak zwanym, albo już tam narzeczonym, albo tuż przed ślubem. Ale to jest tak samo uważam ważne dla wszystkich małżeństw, bo po pierwsze 3/4 małżeństw to nie ma bladego pojęcia, co robi, kiedy mówi te słowa. A ci też, którzy może przeżywać jakieś trudności, kochani, to też w tej przysiędze jest de facto podane wszystko, co trzeba zrobić, żeby odnawiać tę miłość. Bo tam jest wszystko, co trzeba wiedzieć o miłości. Kochani, przejdźmy sobie to i naprawdę postaram się w godzinę to skończyć, mam nadzieję, że nawet krócej. Słowo po słowie. Oczywiście najważniejsze słowo będzie miłość, to jasne, do niego dojdziemy, ale musimy sobie tam przejechać, co nas do tego prowadzi, a potem co z tego wynika, bo na tym de facto polega cała ta przysięga. Zobaczcie, ta przysięga zaczyna się od bardzo prostego, ja to zrobię teraz razem, tych dwóch słów, ale de facto od pierwszego słowa, czyli ja, no nie? I drugie imię tej osoby, która to mówi. Dlaczego to jest tak sformułowane? Kochani, to jest strasznie w ogóle ważna rzecz. Zobaczcie, zaczynamy tą przysięgę od słowa ja. Czyli uwaga, to co się tu teraz wydarzy, w tym, że ja tego kogoś zamierzam poślubić, nie? To uwaga, to jest moja, ja to robię, decyzja. Ja nie wiem, że wszyscy myślimy, że to jest oczywiste. W 90% wypadków wcale nie. Bo ja myślę, że gdyby człowiek na serio pomyślał, czy to naprawdę ja robię tę decyzję, to bardzo często możemy dojść do wniosku, że ja, ale z pewnymi jeszcze czynnikami. Kochani, zauważcie, że bardzo często to ja może być powodowane, bo ja jestem tak strasznie samotny. Czyli uwaga, to de facto nie ja podejmuję tę decyzję, tylko mój stan poczucia samotności. Czyli gdybyś nie czuł tej samotności, to co, to byś nie podjął tej decyzji? Wiecie, ile ludzi bierze ślub dlatego, że są samotni? Zamiast tego ja bardzo często może być, bo się coś wydarzyło, to wiemy, są już pewne takie sytuacje, bardzo wiecie, oklepane, nie? Bo jesteśmy w ciąży, tak? Standardowa sytuacja przez wiele lat oczywiście, gdzie ludzie się żenili i tak Kościół też nauczał, że jest dziecko, to ma być ślub, a weźcie, przestańcie w ogóle, nie? Uwaga, czy człowiek, który staje, ci, którzy jesteście w małżeństwie w tej chwili, proszę pomyślcie, wróćcie do tego czasu, kiedy tą przysięgę składaliście. Czy bylibyście w stanie sobie powiedzieć, że tam naprawdę było ja? Czyli nie ja powodowany samotnością, nie ja powodowany lękiem, jak będzie wyglądało moje życie, nie ja uciekający od mojej patologicznej rodziny, nie ja powodowany pożądaniem, nie ja powodowany, bo mamy dziecko, nie ja i tam dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy tam można by znaleźć proste, czyste, stuprocentowe, to jest po prostu moja niczym niepowodowana, w sensie żadną okolicznością, żadnym naciskiem decyzja. Koniec, zobaczcie, jak w tej przysiędze, w jednym pierwszym słowie, w dwóch literkach, de facto jest już zawarta jakby podstawa tego związku. Jeżeli tam nie ma tego ja, tylko jest coś więcej niż ja mi to każę zrobić, to Kościół od razu to nazywa, prawdopodobnie to będzie nieważne, bo to musisz zrobić ty. Nie coś za ciebie, tylko ty. Mało tego, to jest nie tylko ja, tylko ja, Adam. W waszym wypadku, tak jak macie na imię, nie? Boga, wiecie, co to znaczy? Pani, imię, ja wiem, że my zupełnie dzisiaj traktujemy imiona inaczej niż kiedyś. Imię, szczególnie w Biblii, to nie jest po prostu imię, że komuś się daje tam na imię, nie wiem, pies Fafik, tak? I to będzie Fafik, nie? Pani, imię wyraża tożsamość. W imieniu jest zawarte to, kim ten ktoś jest. Kochani, ja to zawsze mówię, jak mam na przykład rodziców, którzy, nie wiem, chrzczą swoje dziecko, albo też to często właśnie mówiłem studentom na tych naszych spotkaniach z pachnidłami, kiedy jeszcze byłem duszpasterzem w Krakowie. Ci, którzy szczególnie nie macie dzieci jeszcze, a daj Boże, będziecie je mieli, to daj Boże jak najwięcej, nie? No tak, no kochani, no przecież wiecie, że w Polsce mamy tragiczną sytuację, nie, z tymi dziećmi. Ja przepraszam, ale ja mam ochotę po prostu powiedzieć, wróćcie dzisiaj do domu i róbcie dzieci. Kochani, bo my za 40 lat wyginiemy, no po prostu nasz kraj wyginie za 40 lat. Naprawdę, my mamy jedną. Znaczy nie alleluja, że wyginiemy, tylko żeby nie. Kochani, mamy jedną z najniższych w Europie tych takich, wiecie, tych czynników przekładalności na następne pokolenie. Jesteśmy w tragicznej sytuacji. Ja, okej, żeby to było jasne, jak nie macie ślubu, poczekajcie do ślubu. Ale jak już macie ślub, to dzisiaj wieczorem do domu i robimy dzieci. Kochani, no poważnie mówię. Jezu, jak ja kocham wasze twarze niektóre. To jest niesamowite. Uwaga, zawsze mówię tym rodzicom, którzy mają mieć dzieci, wiecie, jest chrzest, nie? Ja zawsze zawracam jest takie pytanie, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka, nie? Jak się chrzci? I to się oczywiście traktuje tak informacyjnie. Nie? No przychodzi ksiądz, który guzik wie o wszystkim, bo pewnie tych parafian widzi trzeci raz na oczy, no to pyta, jakie państwo imię wybrali dla swojego dziecka. Nie. To jest de facto pytanie, jaką tożsamość, jaką przyszłość, jaki sens chciałbyś nadać swojemu dziecku. Ja wiem, że nie ty jesteś od tego, żeby mu nadawać sens, ale czego mu życzysz? Kochani, jak weźmiecie jakiekolwiek imię biblijne, wiecie to doskonale, każde imię biblijne coś znaczy. Ono zawsze coś oznacza. Nie jest tylko, bo zobaczcie, my dzisiaj jak mówimy sobie Sylwia, no to sobie mówimy Sylwia, nie? Wiecie, że Sylwia jest od srebra. To imię coś znaczy. Kiedyś miałem taką serię, którą potem zarzuciłem, chyba raczej do niej nie wrócę, bo mi się nie chce trochę, która się nazywała Imiennik. Niektórzy może ją pamiętacie, była na YouTubie, gdzie tłumaczyłem znaczenia poszczególnych imion. I teraz może w ogóle, może to jest jakieś natchnienie Boże, żeby do tego wrócić. Ani nie, bo to dokładnie o to chodzi. Każde imię coś oznacza. I dawniej w Biblii, jak nadawano dziecku imię, to de facto było tak, czym chcesz pobłogosławić to dziecko? I nie chodzi o to, że jak dasz mu na imię Kain, nie wiem, czy wiecie, Kain to znaczy kowal dosłownie, nie? Czyli to oznacza, że tata mówił, no mój syn to będzie kowalem. A jak nagle powie, że wiersze pisze, to go z domu wywalę, nie? Bo miał być kowalem. To nie o to oczywiście chodzi. Nie chodzi mi o to, że macie, wiecie, drukować dziecku przyszłość. Tylko chodzi o to, czym go chcecie pobłogosławić, nie? Dlaczego ja o tym mówię? Kochani, bo kiedy na ślubie staje ktoś, to mówi ja, Adam, to mówi ja wiem, kim ja jestem. Ja wiem, jaka jest moja tożsamość. Tutaj będzie stała jakaś Ewa, moja już ulubiona, będzie stała Ewa przede mną. Ja jej powiem wtedy, znaczy nie powiem ci nigdy Ewa, ale gdybyśmy to mieli zrobić, no to ja bym stanął i bym powiedział, Ewa, tu przed tobą stoi Adam. Ale nie w sensie Adam, tak mam na imię, cześć, nie? Tylko w sensie stoi przed tobą Adam. Ja wiem, kim ja jestem. Ja wiem, kogo chcę ci dać. Ja wiem, kto tu chce wejść w ten związek. Pani, jestem przekonany, że 3/4 ludzkości, kiedy wchodzi w związek małżeński, nie ma bladego pojęcia, kim jest. Mało tego, ma takie nadzieje, może właśnie w tym małżeństwie to mi się jakoś wyjaśni w końcu, bo ja to jestem taki w ogóle nikt i taki żaden. Boże, jak dobrze, że ją znalazłem, że jego znalazłam. O matko, on mnie uratuje, ona mnie uratuje, nie? A weźcie się, nie ośmieszajcie. I uwaga, oczywiście nie chodzi o to, że my w tym wieku, tam tych 20 paru lat, daj Boże, nie, kiedy bierzemy ten ślub, mamy wiedzieć już wszystko o sobie. Kochani, jasne, że przez najbliższe 60 lat odkryjecie jeszcze 1000 rzeczy o sobie, to jest jasna sprawa, nie? Ale uwaga, tam powinien stawać ktoś, kto wie, kim jest. Kochani, wiecie, dlaczego ludziom bardzo często nie wychodzą małżeństwa? Bo ludzie de facto nie wiedzą, kim są, nie wiedzą, czego chcą i pakują się w jakiś związek. A nie wiedząc, kim się jest i czego się chce, de facto nie mówi się tej osobie, czego się od niej chce. Bo ja sam nie wiem, czego ja chcę. Zobaczcie, kochani, dwa pierwsze słowa tylko. Ja, Adam, jestem przekonany, że 3/4 z was odpada do małżeństwa. W sensie póki co. No bo macie to już, że to ja, a nie jakiekolwiek inne rzeczy i macie to, kim ty jesteś? Jasne, że to się może, mówię, jeszcze 60 razy zmienić w trakcie waszego życia, nie? No jasna sprawa. I nie chodzi o to, żeby się nie zmieniło, zaraz o tym też powiemy. Ale ten pierwszy moment, ja, Adam, to jest bardzo piękne, jak tam stoi, wiecie, świadomy człowiek i mówi, ja z tym, kim jestem, a dałem ci się przez ostatnie lata też poznać, żebyś wiedziała, kim jestem, żebyś wiedział, kim jestem, to właśnie ja taki przed tobą staję. No bo jak mam cię zaraz zapytać, czy ty mnie chcesz i czy ja ciebie chcę, to ja sam w ogóle muszę wiedzieć, kim ja jestem, nie? I ty musisz wiedzieć, kim ty jesteś. A zawsze mamy takie romantyczne wizje, nie? No ale to my nawzajem sobie to damy, to my się tak... Pitu. Ja, Adam. Potem mamy biorę. I to strasznie kocham. Tutaj dwie rzeczy, kochani. Pierwsza taka czysto moja, tak wybaczcie mi, ja to zawsze mówię na konferencjach tych małżeńskich, ale kocham ten wątek. Ja kocham to biorę w sakramencie małżeństwa. No po prostu uwielbiam to biorę. Wiecie czemu? Zobaczcie, że Kościół, jak ma takie wszystkie te podniosłe momenty, nie, takie, wiecie, ważne uroczystości, Kościół strasznie lubi, ja tego w nim nie lubię, ale Kościół strasznie lubi takie, wiecie, bardzo słowa takie, no takie podniosłe. Uwaga, i czasem to ma oczywiście ogromny sens, żeby to było jasne. Zobaczcie, kiedy przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii Świętej, nie, to nikt z nas nie mówi, jak idzie do komunii, to nie mówi, idę jeść. Nie? Mimo, że, uwaga, de facto idziemy jeść. I Pan Jezus tam powiedział, bierzcie i jedzcie. Ale jak ktoś cię zapytał, nie, jak stoisz na końcu kościoła, nagle się proszę, ty gdzie ty idziesz? A, idę się najeść. No zobaczcie, nikt z nas by tak nie powiedział, nie? Tylko mówimy, idę spożywać albo przyjąć, nie, komunię świętą, nie? I uwaga, i to ma oczywiście sens, kochani, bo my w ten sposób próbujemy, wiecie, uczcić i oddać absolutną cześć, no, najświętszej rzeczy, jaką mamy, tak? Więc uwaga, nie chodzi mi o to, że żadne te słowa nie mają sensu. Ale jednak Kościół, w związku z tym, że niektóre te słowa mają duży sens, no ma taką przesadę, że uwielbia te słowa po prostu w tysiącach różnych, wiecie, no. No, a to wszyscy znacie, bo wszyscy się z tego śmiejemy i to jest w ogóle ciekawe, że prawdopodobnie od 2000 lat się z tego śmiejemy, a ciągle jest tak samo, nie? Jak nie znosimy tych wszystkich, wiecie, przywitań, jaśnie panów, biskupów, wszystkich tych eminencji, ekscelencji i tak dalej. Jezu, ja dostaję czasem listy takie oficjalne, wiecie, kościelne, nie? Tam, znaczy jego ekscelencja to nie dostaje, nie? A na przykład dostaje przewielebny ojciec Adam Szustak. Ja zawsze mam, ty do kogo to jest? Bo to raczej nie jest do mnie. Bo że mnie ani przewielebny, ani ojciec, nie? Wiecie w ogóle, że to co, przepraszam, dygresyjkę tylko, bo wy tak na nas mówicie, nie? Ojciec Adam, nie? Nie ma żadnych ojców. Dominikanie są tylko bracia. Nasz oficjalny adres zakonny to jest, w sensie nasza nazwa zakonu, Ordo Fratrum Predicatorum, czyli zakon braci kaznodziejów. U nas nie ma żadnych ojców. To się tylko tak przyjęło, no bo tak się mówi, że jak ktoś jest księdzem, to jest ojcem, a jak jeszcze nie jest księdzem, to jest bratem, nie? Tak się często, tak się przyjęło wśród, no tak, tak się przyjęło wśród katolików, nie? Że do tych niewyświęconych się mówi bracia, a do tych wyświęconych się mówi ojcze, nie? U nas nie ma żadnych ojców, ja nie jestem żadnym ojcem, nie? Oczywiście, okej, nie będę z tym walczył, no jak ktoś tam do mnie mówi, no to niech se mówi, no Boże, no. Ale de facto mamy tylko braci. Przepraszam za tą dygresję. Ale o co mi chodzi? Bo zobaczcie, Kościół kocha te wszystkie słowa, nie? Ja to uwielbiam, jak są te, wiecie, listy z episkopatu czasem czytane w kościołach, nie? Coraz rzadziej już. Ale są jeszcze czytane. Pamiętacie takie nagłówki zawsze? Ja zawsze czekałem, czy będzie taki nagłówek, nie? Biskupi polscy zebrani na 1598 zebraniu plenarnym na Jasnej Górze pochylili się nad sprawą ubóstwa w Polsce na przykład, nie? Uwaga, ja się nie śmieję teraz z tematu, tylko śmieję się z tego sposobu pisania. Ja zawsze jak to słyszę, pochylili się. Wiecie, mam taki obraz w głowie, jest taki wielki stół, nie? I oni wszyscy tak nad tym stołem, nie? No bo uwaga, czemu nie można napisać, że biskupi polscy rozmawiali, nie? No nie, no bo biskup się pochyla i to jeszcze z troską, nie? Wiecie, że jak ksiądz katolicki gdzieś idzie, to nie idzie, nie? On podąża. Bo on ma zawsze cel, nie? Okej, dlaczego ja to mówię? Bo zauważcie, w jednym z najbardziej podniosłych momentów, no dla większości z was wasz ślub to będzie prawdopodobnie najważniejszy albo jeden z najważniejszych dni w waszym życiu. Pewnie podobnie wielkim będzie, nie wiem, urodzenie waszego dziecka, nie pierwszego, bo tam już z drugim, trzecim to już tam potem powszednieje, nie? Znacie kawał o pieniążku, nie? Czy nie? Ktoś nie zna? A widzę, że niektórzy nie znacie. To tylko szybko powiem. A propos troski o kolejne dzieci, nie? Wiecie, co się robi, jak pierwsze dziecko połknie pieniążek? Jak pierwsze dziecko połknie pieniążek, to wiadomo, to jest panika, nie? No bo nie wiadomo, co się stanie, czy on przeżyje, czy nie umrze. No to wiadomo, pogotowie, karetka, jedziemy, żeby ten pieniążek mu wyciągnęli, nie? Panika. Drugie dziecko, jak połknie pieniążek, no już jest trochę spokojnie, bo już są trochę nauczeni, no to się sadza na nocniku, no i się czeka, aż pieniążek się zwróci, nie? A trzecie dziecko, on się potrąca z kieszonkowego, nie? Więc, kochani, są takie dni, które oczywiście będą najważniejszymi dniami w waszym życiu. I zobaczcie, w przysiędze małżeńskiej, ja się tam bym spodziewał, że tam będzie takie coś. Ja, Adam, ofiaruję ci me serce. Albo nie wiem, składam ci swe życie. Nie, tam jest takie zwykłe, polskie, chamskie. Biorę. Ja w ogóle zawsze, jak asystuję ludziom przy ślubie, nie? I jak słyszę to biorę, ja mam taką dopowiedź z tyłu w głowie, ode mnie z domu, bo mnie w domu zawsze się mówiło, biorę z całym dobrodziejstwem inwentarza. Znacie to powiedzenie? Nie znacie, nie? Czyli takie, krycha, co masz, dajesz, nie? Ale zobaczcie, de facto, bo to jest strasznie piękne, to biorę, bo co to oznacza? Ja bardzo chcę, żeby ktoś mnie wziął. Czyli ja chcę być czyjś. Panie, to jest strasznie ważna rzecz w ogóle w nas. Ja jestem absolutnie daleki oczywiście od tych wszystkich słów, które my znamy, że tam ktoś mnie dopełnia. To jest nieprawda, nikt się nie dopełnia. Ty jesteś pełnią sam sobie albo nie jesteś pełnią. Nikt się nie dopełnia. Nie ma żadnych dwóch połówek jabłka, nie ma żadnych dwóch połówek serca. Nie, bo to by oznaczało, że jesteś niedorobiony. No, przepraszam, ale no tak, no. Pan Bóg nie tworzy połówek ludzi, nie? Nie, to są wszystko głupoty, co myślimy. Ja wiem, że tak mówimy trochę tak romantycznie. Dwa puzzle, które się tam złożyły i tak dalej, nie? Nie, ty jesteś całym puzzlem. To się całą tą planszą, nie? Masz wszystko w sobie, nie potrzebujesz, żeby ktokolwiek cię dopełnił. Ale uwaga, jednocześnie, mimo że jesteśmy całością, my bardzo potrzebujemy, żeby ktoś mnie wziął. Kochani, czy ja czasem doświadczam samotności? Czasem doświadczam. Jestem bardzo szczęśliwy, żeby to było jasne, że teraz ktoś tu nie pomyślał, o Boże, on taki bidny, bo nie, jestem strasznie szczęśliwy. Ale uwaga, czy to nie znaczy, że czasem zdarza mi się doświadczenie samotności? Jasne, że tak. I wiecie, kiedy mi się zdarza to doświadczenie i kiedy wchodzę w głąb tego doświadczenia, co ono oznacza we mnie, to de facto ono oznacza właśnie to, że bardzo bym chciał, żeby ktoś, nie ludzie, nie ci, do których gadam, nie moi bracia, tylko jakaś jedna osoba, żeby mnie wzięła. Po prostu mnie. To jest strasznie piękne w ogóle pragnienie w nas. Mamy ogromne pragnienie przynależności do kogoś. Że człowiek sam jest, mimo że jest pełnią, żeby to było jasne, każdy człowiek jest pełnią. Nikt nie potrzebuje nikogo do dopełnienia. Ale jednocześnie ta pełnia bardzo potrzebuje, żeby do kogoś należała. Gani, w tym biorę jest właśnie coś takiego. Ja chcę być przez ciebie wzięty i ja też chcę ciebie wziąć. Tylko uwaga, kochani, to jest jedna bardzo ważna rzecz. Kochani, to biorę, bo ja wiem, że trochę to brzmi tak, jakbyśmy kogoś brali na własność, nie? Jakby ktoś się stawał taki nasz. Zobaczcie, my tak to często zresztą mówimy. Z kolei uważam, że to jest w ogóle bardzo piękne mówienie, jak się mówi, wiecie, mój, moja, nie? Zobaczcie, to jest własność, nie? Ja to kocham takie, wiecie, szczególnie starsze małżeństwa, ale jak są takie, wiecie, niezbyt tam udane, nie? Nawet jak ta żona na męża tam gada, to zawsze mówi mój stary, moja stara. Nawet jak mówi mój stary jest głupi, uwaga, mój, nie? Tylko uwaga, kochani, tu nie chodzi o taki moment, bo to wiem, że z tego potem mogą wynikać bardzo niedobre takie rzeczy, nie? Gdzie mąż mówi do żony, no ale przecież, no właśnie, ja cię wziąłem, jesteś moja, no to masz robić to, co ci każę, masz być taka, jak chcę i tak dalej. To jest to, co wam mówiłem w zeszłym tygodniu o przemocy, na tym to polega, nie? Kiedy przemocą próbujesz drugiego człowieka, obróć się szulamitko, obróć się, pamiętacie, nie? Czyli bądź dokładnie taka, jaka ja chcę. Nie, kochani, w tym biorę, dołóżcie sobie proszę jedno słowo, żeby zrozumieć, na czym polega to biorę. Biorę odpowiedzialność. Czyli biorę za ciebie odpowiedzialność. Za twoje dobro, za twoje szczęście, za twoje zbawienie. I uwaga! Żeby to było jasne, nie chodzi o to, że ty jesteś gwarantem szczęścia, dobra i zbawienia kogoś. Ale ty chcesz powiedzieć, ja cię biorę i chcę wziąć odpowiedzialność za to, żeby udało ci się to wszystko osiągnąć. tym sensie biorę. Proszę, jak macie na myśli, to biorę, dołóżcie sobie tam to słowo, odpowiedzialność za to. Chcę wziąć odpowiedzialność za to, że ty będziesz mieć szczęście w życiu. Ja się zobowiązuję do tego, do tej odpowiedzialności. Że będziesz mogła mi kiedyś powiedzieć za 30 lat, 30 lat temu wziąć odpowiedzialność za to, że będę szczęśliwa i co? No, powinnaś być. Dziwię się, że nie jesteś, nie? Z kimś takim, nie? Biorę odpowiedzialność. Uwaga, jedziemy dalej. Jak jesteśmy z czasem? Nie jest źle. Jest szansa, że za 3 godziny skończymy. Biorę ciebie, Ewo. Niech będzie, nie? Uwaga, to jest de facto powtórka do tego, co było, czyli Ewo, czyli znowu, zobaczcie, mówimy imieniem. To jest bardzo ciekawe, że tam mówimy konkretnie imieniem. Wiecie, że we wszystkich, jak ostatnio coś przygotowałem i sprawdzałem definicję, a właśnie, zapomniałem wam jedną definicję przeczytać. Definicję małżeństw w różnych słownikach. Wiecie, to się bardzo zmienia. Przeczytam wam jedną definicję, która mi się najbardziej spodobała. Teraz wam wytłumaczę, dlaczego to mówię. Słownik języka polskiego wydany we Lwowie, wtedy jeszcze Lwów był nasz, w 1857 roku. Chcecie posłuchać, jaka jest definicja małżeństwa? Posłuchajcie. Małżeństwo jest między osobami zdolnymi je zawierać, mężczyzny i niewiasty porządne złączenie, społeczność żywota nierozdzielną mające. W Kościele katolickim 7 sakramentem będące, złączenie mężczyzny z niewiastą przez kontrakt prawny dla nabycia płodu uczynione. Czujecie? Dla nabycia płodu uczynione. Wiecie, mówię wam tylko żartem, bo to jest, uważam, bardzo śmieszna definicja. Oczywiście to jest też język tamtego czasu, nie? Żeby to było jasne. To jest normalna definicja ze słownika, wiecie, nie żadnego kościelnego, tylko normalnego słownika języka polskiego, nie wydanego w Wilnie. Ale wiecie, jak się przyglądam definicjom małżeństwa, patrzyłem sobie na te słowniki z polskie z poprzednich lat, też na Wikipedię, zobaczę sobie, jaka jest definicja na Wikipedii małżeństwa. Wiecie, że w ciągu ostatnich 20 lat zniknęły zupełnie wszystkie określające cokolwiek rzeczy, takie jak już pomijam tam mężczyzna i kobieta, to wiadomo, nie? Teraz są już tylko osoby albo jednostki. Rozumiecie, o co chodzi? Myśmy przeszli od czegoś, bardzo wiecie, ja, Adam, który wiem, kim ja jestem, i ty, Ewa. Nie. Ja, jednostka będąca w możności wziąć ślub i nabyć płód, chciałbym wejść z tobą w kontrakt, żebyśmy razem nabyli ten płód. Nie? Nie, kochani, tam jest ja, Adam, biorę ciebie, Ewo. Czyli uwaga, Ewa, ja wiem, Ewa, kim ty jesteś. Nie tylko wiem, kim ja jestem, ale Ewa, ja wiem, kim ty jesteś. I znowu, wybaczcie mi teraz powtórkę, ci, którzy słuchacie już w mojej konferencji, na pewno ten wątek słyszeliście, ale wiecie, ja zawsze uwielbiam, jak prowadziłem lata temu te kursy przeciwmałżeńskie, nie? Zawsze zadaję to jedno pytanie i będę to zawsze ludziom powtarzał. Uwielbiam wtedy patrzeć na oczy ludzi. Zawsze tym narzeczonym zadaję jedno pytanie. Mówię, chłopie, znasz tę babę już tam 3-4 tam czy ileś lat, nie? Za chwilę macie tam się ożenić i być na całe życie. Czy możesz sobie zupełnie szczerze powiedzieć w tej chwili, że ona wie wszystko o tobie? Ale w sensie, że wszystko. Że zna całą twoją historię, zna twoją przeszłość, zna wszystkie twoje grzechy, zna wszystkie twoje świństwa, zna wszystkie twoje piękności, zna wszystkie twoje najgorsze sprawy, twoje najpiękniejsze sprawy. Tak w 100%, że absolutnie nigdy nic nie wyjdzie, nie? I potem takie samo pytanie w drugą stronę oczywiście, nie? Droga pani, czy ten chłop, co siedzi obok ciebie, to on wie o tobie absolutnie wszystko. I kochani, uwielbiam wtedy patrzeć na oczy ludzi. Bo to przez sekundkę widać. Bo ludzie się nie spodziewają tego pytania, więc przez sekundkę jest zaskoczenie. Potem oczywiście jest szybka maska, nie? Ale przez sekundkę widać. I w niektórych oczach na sekundy, wiecie, jest takie bardzo piękne, takie cudowne, takie... Oszyj się. Taki jest totalny spokój, wiecie, jest takie jest ta sprawa, nie? A w niektórych oczach na sekundę tylko, pojawia się taki, wiecie, taki, jest taki błysk, taki piorun, takiego lekkiego, takiego... I to jest tylko sekunda. Uwaga, i nie chodzi o to, że tu siedzi, wiecie, jakiś tam oszust, który zbudował całe, wiecie, jakieś tam fałszywe życie i tak dalej, nie? Nie, tylko prawdopodobnie jest jakaś jedna rzecz, na przykład gdzieś tam daleko w przeszłości, nawet nie dotycząca zupełnie tej osoby, nie? Co się wydarzyło nawet tam, wiecie, w innym związku albo w dzieciństwie, co było jakoś okropne, straszne, bo ktoś zrobił coś strasznego. I człowiek ma takie coś, no ale jakby wiedział, wiedziała, to może by mnie nie kochał, nie kochała, nie? To może by mnie z tym nie chciał, czy z tym by mnie nie chciała. Ale uwaga, jeżeli taka myśl się pojawia, to właśnie zrobiłeś najgorszą rzecz na świecie, bo właśnie poprosiłeś kogoś, żeby cię nie kochał. Właśnie kogoś poprosiłeś, żeby przez całe życie cię nie kochał. Bo on będzie kochał nie ciebie, tylko tego wymyślonego ciebie. Nie tego, kim ty jesteś, czyli Adama w moim wypadku, tylko takiego Adama, ale bez pewnego okresu. Nie? Przepraszam, taki może głupi wstręt, Boże. Głupi wtrend. Oglądaliście wczoraj może na kanale Zero była rozmowa z tym, z żurnalistą. Oglądaliście to? Muszę wam powiedzieć, że się popłakałem przy tej rozmowie. Jest mi strasznie żal tego człowieka. On się mierzy ze swoją przeszłością. Nie umie się w ogóle z nią zmierzyć, to żeby to było jasne. Skrętaczem i oszustem straszliwym, nie? Ale jak tego słuchałem, mam takie wrażenie, to jest właśnie obraz niemożliwej miłości. Kiedy ktoś de facto nie chce stanąć w tym, kim jest i nie pozwala się w ten sposób kochać. To jest taki szczególnie wątek. Polecam wam, żebyście to obejrzeli. Jest wątek szczególnie, kiedy on mówi o swojej mamie. On nie miał od kilkunastu lat kontaktu ze swoją mamą. I bardzo by chciał, ale nie potrafi. Dlaczego? Dlatego, że nie potrafi być prawdziwy. Że boi się prawdy. On się boi, że ta prawda będzie odrzucona. To jest dokładnie to. Ja, Adam, biorę ciebie, Ewa. Tam stoją dwie osoby, które się kompletnie znają. Które wszystko o sobie wiedzą. Które chcą. Bo jak mam cię wziąć, no to ja chcę ciebie wziąć. Już kończąc ten wątek. Wiecie, ja mam takie doświadczenie bardzo mocne w życiu. Niektórzy z nas znają moją historię, nie? Słuchaliście pewnie świadectwa. Jak nie, to polecam. Jak ktoś nie ma pojęcia, co chodzi, mam taki kanał na YouTubie, nazywa się Langusta na Palmie, jak ktoś nie kojarzy. Tam jest 10 tysięcy filmów. Nie słuchajcie tego, szkoda czasu. Jest jeden film, który warto sobie posłuchać. Świadectwo. Ja mam na szczęście dawno temu bardzo ciemny okres w życiu, nie? Zrobiłem dużo zła w życiu i dużo grzeszyłem w życiu. Oficjalnie do tego wszystkiego już dawno się przyznałem, nie? Wiecie, do dzisiaj przychodzą do mnie ludzie, którzy mi mówią, nie powinieneś być księdzem. I uwaga, jak ktoś mi to jeszcze mówi w twarz, to jest okej, to ja w ogóle szanuję, bo to jest w ogóle spoko, szczere, odważne i tak dalej. To jest zazwyczaj oczywiście za plecami, nie? Albo w komentarzach, nie? Ja to ciągle słyszę. Kto cię tu wpuścił, jak to możliwe? Czy to wstyd w ogóle człowieku z taką przeszłością? Uwaga. To jestem ja. Adam. Nie trzeba mnie kochać, absolutnie nie trzeba. Ale jeżeli ktoś chce kochać mnie, to jestem ja. Mówię, nie trzeba mnie kochać. Ale to jestem ja. Jak ktoś chce mnie kochać, to ma mnie kochać z moją przeszłością. Tak, z naprawioną. Gdyby była nienaprawiona, jasne, że powinien mieć wąty, oczywista sprawa. Z moimi grzechami, z moimi słabościami, z moją rodziną, z której wyszedłem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo inaczej jest niemożliwa miłość. Ja, Adam, biorę ciebie, Ewa. Jeżeli te proste pięć słów są prawdziwe, czyli to robi rzeczywiście on i rzeczywiście ona, a nie jakiekolwiek inne sprawy. I oni wiedzą, kim są. No to mamy wszystko przygotowane do ślubu. Wtedy można powiedzieć, biorę cię za żonę i męża. Wiecie, skąd pochodzą słowa żona i mąż, albo raczej małżonek i małżonka? Bo żona i mąż to są w ogóle bardzo proste słowa. Wiecie, to znaczy mąż i żona, czy nie? To są zwykłe słowa kobieta i mężczyzna. Żena i mąż to jest w staropolskim kobieta i mężczyzna. Bo my z tego dzisiaj mamy funkcję, nie? Mąż to jest ten, co jest tam komuś tam dany, no i żona. Nie, słowo dawniej żona oznaczało kobieta. I słowo mąż oznacza mąż, w sensie facet. W Biblii, jak Bóg stwarza Adama i Ewę, nie? Tam jest napisane, że Bóg stworzył ich mężem i mężyną. Czyli człowiekiem w dwóch rodzajach. Człowiekiem w rodzaju męskim i człowiekiem w rodzaju żeńskim. Tam, gdzie stworzył ich kobietą i mężczyzną, to jest dosłownie stworzył ich mężem i mężyną. Czyli onym i oną ich stworzył. Więc uwaga, w samym tym mąż, żona niewiele znajdziemy, bo to jest po prostu mężczyzna i kobieta. De facto, jak wy mówicie przysięgę małżeńską, to mówicie, ja, Adam, biorę ciebie, Ewa, za kobietę. Czyli potwierdza, o, rzeczywiście, baba, nie? Ona mówi, ja cię, Adam, biorę za męża, o, chłop, no nie? Potwierdzili sobie, że są chłopem i kobietą, nie? Lepsze jest słowo małżonek. Wiecie, co znaczy słowo małżonek w języku polskim? To jest bardzo ciekawe. Ono nam pochodzi trochę z czeskiego i trochę z niemieckiego i de facto oznacza jak to by powiedzieć, zakontraktowaną kobietę i zakontraktowanego męża. Bo tam jest małżona, nie? Czyli znowu ta kobieta na końcu i z tego się potem wzięła męska forma małżonek, a to mał na początku pochodzi od kontrakt. Więc jak mówimy o kimś, to jest mój małżonek, to mówimy, wziąłem tego kogoś na bardzo wyjątkowy kontrakt. Czyli spośród wszystkich mężczyzn, bo każdy jest mężczyzną, a ja chcę, żeby ten mężczyzna miał ze mną kontrakt. I spośród wszystkich kobiet, bo wszystkie, drogie panie, jesteście żonami, czyli kobietami, to ta żona będzie w kontrakcie specjalnym ze mną. Na czym polega ten kontrakt? Na tym, że ja ci tu, kochana, ślubuję. Bo zobaczcie, spotykają się dwie osoby, które wiedzą, kim są, mówią sobie, chcemy zawrzeć kontrakt, bo chcecie wziąć za żonę, a ty mnie chcesz wziąć za męża. I teraz podajmy sobie warunki tego kontraktu. Uwaga, warunki tego kontraktu polegają na następujących rzeczach. Ja ci ślubuję. Boże, jak ja kocham to słowo ślubuję. Kochani, co to znaczy ślubować? Jak mówisz, że coś komuś ślubujesz, to co robisz? Coś mu obiecujesz, nie? Mówisz mu, że tak będzie. Mówisz mu w tym kontrakcie, że chcesz mu coś dać. Uwaga, pierwsza rzecz. Żebyś mógł coś komuś dać, to musisz to mieć, nie? Nie da się komuś dać tego, czego nie masz. Oczywiście może mieć taką nadzieję, może będę kiedyś miał. Więc obiecam, że kiedyś ci dam. Nie, podchodzimy do sprawy na serio, czyli mówimy, stajemy tutaj. Ja chcę ci ślubować coś, co skoro ci ślubuję, znaczy, że to mam. Kochani, dlaczego to jest tak strasznie ważne? Zobaczcie, ilu ludzi myśli takie coś. No dobra, może teraz jeszcze wszystkiego nie ma, to po ślubie jakoś tak to się tak, nie? Jakoś tak. Ja to kocham szczególnie, jak mi baba mówi. Wybaczcie, drogie panie, że to mówię szczególnie o was, bo ale wy macie do tego straszną tendencję, nie? Proszę ojca, no ja wiem, że on taki jest, no tam jest takie wiele rzeczy, że mnie niepokoi, ale ja naprawdę wierzę, że on się zmieni potem. Naprawdę. Drogie panie, oczywiście, że się zmieni. Na gorsze. Proszę was. Tam musi być ktoś, kto mówi ślubuje, czyli mówi daję ci jedna osoba drugiej to, co naprawdę mam. Kochani, jeżeli przed waszym ślubem padają jakiekolwiek słowa, ale zobaczysz, będzie lepiej. Zobaczysz, ja taki nie jestem. Zobaczysz, ja się postaram. Kochani, nie. Albo coś masz, albo tego nie masz. Kochani, nie chcę w to wchodzić bardzo długo, bo ja o tym wam mówiłem już wielokrotnie w wielu konferencjach. Ale w tym takim momencie, żebyś miał pewność, co ten ktoś ci może dać i co ty możesz mu dać. Jeżeli tam nie ma tego, czego chcesz, jeżeli tam jest dużo nadziei tylko, że to może kiedyś będzie, nie bierz tego ślubu, bo obiecujesz coś, czego nie masz, albo przyjmujesz obietnicę od kogoś, kto tego nie ma. Pomyślimy, no zobaczymy to, może jakoś tam to się poukłada. Jak ja, wiesz, czasami mam na przykład takie rzeczy, wiecie, że słucham pary, może która ma jakiś problem, bo jedno z nich na przykład nie chce mieć dzieci potem, nie? I ja mówię, słuchajcie, jak to jest możliwe, że żeście wcześniej o tym nie pogadali? Bo nie chodzi już teraz o intencje, czy ktoś chce, czy nie chce, nie? Jakby, że ojciec nagle mi się okazało po ślubie, że ona na przykład bardzo nie chce dzieci, nie? Albo on. Ja mówię, ale co to, żeście nie gadali? No jakoś tak, jak można nie pogadać o tym, czego chcemy? Ja tego w ogóle nie jarzę. Jak można nie przegadać wszystkich tych najważniejszych tematów, żeby wiedzieć, co ja mogę komuś zaoferować, a czego nie mogę zaoferować? Że nagle, nie wiem, żona mówi, no ale słuchaj, no ja się spodziewałam, że po prostu będziemy mieszkać w Monte Carlo. Że tak to ty zorganizujesz wszystko i tak tutaj, że będziemy tam. No ale słuchaj, nie gadaliśmy już o tym przed ślubem, a mieszkamy w Suwałkach, wiesz? Przepraszam, ja nie mam nic do Suwałek, żeby to było jasne. Bo tak mi się skojarzyło, że na drugim końcu Monte Carlo są Suwałki. Jest to coś Suwałek? Jest. Kocham Suwałki, żeby to było jasne. Tak jest, love you. Ale kochani, nie, to jest w ogóle strasznie ważne. Wiecie, ja czasem ludziom mówię, i czasem mi też ludzie piszą, już nauczyli tego. Ja mówię tak, jak przychodzi mi do spowiedzi takiej, szczególnie takiej jeszcze pierwszej przedślubnej, nie? Czyli te kilka miesięcy przed, no tam na dzień przed, to wiadomo, że już nie, ale jak na kilka miesięcy przed ślubem. Ja zawsze za pokutę, szczególnie jak widzę, że coś tam nie bardzo gra, to mówię, słuchajcie, macie miesiąc tam do tego ślubu, tam czy ileś, to macie przesłuchać wszystkie konferencje z pomarańczarni, czyli z pachnideł, nie? 54-godzinne konferencje. 54 godziny, nie? I ja mówię, słuchajcie, jak przesłuchacie te 54 konferencje i pogadacie o każdym z tych tematów, które tam są w tych konferencjach, tam są wszystkie tematy. Dzieci, rozwody, problemy, wszystkie możliwe tematy małżeńskie w tych 54 konferencjach. No teraz już dołożyliśmy te 4, więc już jest 58, nie? jak mówię, przesłuchajcie te wszystkie konferencje i przegadacie te wszystkie tematy i po tych 58 konferencjach będziecie nadal chcieli się żenić, żeńcie się. Uwaga, bo będziecie mieli przegadane to, co sobie możecie dać i czego od siebie oczekujecie. Ale to się... Boże, ostatnio, wiecie, spotkałem... Przepraszam, że ja wchodzę w takie jakieś dygresje, ale spotkałem taką parę, wiecie. Ona jest jednej wiary, on drugiej. Ja w ogóle uważam, że to jest bardzo trudne. Nie mówię, że niemożliwe, ale bardzo trudne. Mówię, nie mówię, że niemożliwe. Ale mówię, słuchaj, no taka prosta sprawa. Jak będzie z dziećmi? W takim sensie macie jakiś pomysł? Teraz nie mówię, masz go przekonać, że tylko i wyłącznie katolickie nic nie mogą słyszeć o żadnej innej wierze. Ale masz przegadane, macie przegadane, jak to będzie wyglądało, nie? Jak będzie wyglądało twoje... Bo mówię, wiesz, że jak weźmiesz z nim ślub, to on się będzie musiał zobowiązać według Kościoła katolickiego, że dzieci będą wychowane również po katolicku. To nie znaczy, że nie będą mogły być wychowane również jakby w innej wierze, ale że po katolicku mają być wychowane, nie? Mówię, jak będziecie wtedy, jak będzie z Kościołem, jak będzie tak dalej. No to jakoś będziemy to dogadywać. Ludzie drodzy, no to jesteśmy już pogrzebani, nie? To jest to, kochani, jeżeli ślubujesz, to musisz wiedzieć co. I teraz uwaga, wchodzimy w gwóźdź programu. Nie damy rady. Ale streszczam się. Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość. Uwaga, ważna jest tylko miłość, tamte dwie tylko będą dodatkiem. Kochani, kurde mol. Czym jest miłość? Dobra, zacznijmy od tego, czym nie jest. Kochani, uwaga, żeby to było bardzo jasne i bardzo krótko. Miłość nie jest następującymi czterema rzeczami. Miłość nie jest pożądaniem, pięknym uczuciem, akceptacją i niewolą. Już mówię, o co chodzi. Miłość to nie jest to, co czujesz w bebechach. I kiedy mam na myśli bebechy, chodzi mi o te szczególnie seksualne bebechy, względem drugiej osoby. Czyli to, że ktoś cię pociąga fizycznie, atrakcyjnie, że widzisz go jako pięknego i seksualnie, i wyglądowo, i jakkolwiek po prostu do tego człowieka cię ciągnie, to nie jest miłość. Ja wiem, wszyscy powiecie, przecież wiemy. Nie wiecie. Nie wiecie. Bo was jak się w kimś zakocha, bo to de facto o to trochę chodzi, chociaż to jest bardziej podpada pod te piękne uczucia, ale czyli odczuwa to ciągnięcie, to identyfikuje je z miłością. Uwaga, to nie jest miłość. Tak, to w miłości występuje. Tak jakbyś powiedział, że kurczak jest dobry, jak jest posolony, a jakbyś powiedział, sól jest kurczakiem, no to nie jest. Uwaga, to, że bez tej soli będzie słaby ten kurczak, nie? No to wiadomo. I tak samo, bez seksualności, pożądania w małżeństwie będzie jak po prostu niesolony kurczak. Jakie ja mam porównania w ogóle? Ale czajcie różnicę, nie? To, że coś dodaje smaku tego i bez tego sobie nie wyobrażamy, no to nie znaczy, że to nie jest tym, tak? Czajmy sprawę, o co chodzi? Kochani, ja jak na was patrzę tutaj teraz, ja jestem po prostu wściekle i skrajnie heteroseksualny, nie? Ja tu już widzę z 15 kandydatek. I teraz uwaga, nie patrzę nigdzie szczegółowo, żeby nie było, Boże, patrzył. Ale jak na was patrzę, to tak, automatycznie tak jesteśmy stworzeni. Niektóre z was, drogie panie, mnie już atrakcyjnie, wiecie, coś mi się kręci, inne nie. Teraz, Boże, znowu niektóre, Boże, teraz na mnie spojrzał, to chyba nie. Nie, no to jest oczywiste. A jeszcze jakbyśmy ze sobą trochę poprzebywali, bo teraz was tylko widzę, niektórych pierwszy raz na oczy, niektórych znam oczywiście trochę dłużej. Jakbym pewnie z wami poprzebywał, to jasne, żeby się zrodziło coś, co byśmy nazwali pociągiem, jakąś, wiecie, fascynacją erotyczną i tak dalej. I nie bójmy się tego, to jest normalna rzecz na świecie. Mało tego, panowie w małżeństwie odczujecie to jeszcze z 15 kobietami. Kobiety odczujecie to, nawet jeżeli będziecie w najszczęśliwszym małżeństwie świata, to was fizycznie, seksualnie pociągną inni mężczyźni. No, no normalna rzecz. Tak jesteśmy zrobieni. I to nie może być tak, że facet, jak tylko jakaś kobieta go pyta, mówi, o Jezu, i co ja tu w ogóle robię? Nie, jasne, że jak za tym pójdziesz, no to oczywiście, że robi się coś złego. Ale samo to, że cię po prostu seksualnie pociąga ktoś fizycznie, to uwaga, to nie jest miłość. Proszę, nie mylcie tego z miłością. Druga rzecz, trochę wyżej poziom. To nazywamy takim bardzo pięknym uczuciem, nie? Uwaga, czy możesz komuś ślubować uczucie? No weź komuś zaślubuj, że będziesz zawsze radosny. Składam ci uroczysty ślub, że będę zawsze radosny. Czy można taki ślub złożyć? No to jest bez sensu w ogóle. Nie da się ślubować uczuć. Kochani, miłość to nie jest to piękne uczucie, które czujemy względem drugiego człowieka. Jak do mnie przychodzą te pary, które mówią, ojcze, jesteśmy tam 15 lat w małżeństwie, no nasza miłość już wygasła, ja już nic nie czuję do mojego męża, nic mnie w nim nie pociąga, czyli skończyło się to pierwsze, czyli pożądanie, nic mnie w nim też nie mam pięknych uczuć, nie mam właśnie tej fascynacji i tak dalej. Uwaga, bo to nie jest miłość. Ja mam uczucia piękne względem bardzo wielu moich przyjaciół, którym jestem zafascynowany. Nie mówię teraz o tym pożądaniu seksualnym, o tym pierwszym, tylko o tym drugim. Mam bardzo piękne uczucia względem moich braci, którzy jako ludzie mnie absolutnie fascynują, pociągają, widzę ich piękno i bardzo chcę z nimi przebywać. Mam takich ludzi, takich, których znam, których wiem, że jak tylko z nimi spędzę pół godziny, Boże, jak będzie mi dobrze. W sensie, że jestem z nimi, bo oni są tacy, że jest mi od razu dobrze, kiedy z nimi jestem. Ale uwaga, to nie jest miłość jeszcze. Miłość nie jest również akceptacją, czy czymś takim, że no podoba mi się wszystko w tym człowieku, taki jest, no wszystko mi tam gra, takie to wszystko, takie ze mną, takie spójne, takie Boże, jakbyśmy się po prostu dobrali w korcu maku, no Boże, to jest takie Jezu, to nie może być jakiś przypadek, że my tu tak wszystko, to się tak wszystko zgadza. Jakbyśmy się od zawsze znali po prostu. My chyba z jednego łona jesteśmy. No to tym bardziej, bo z bratem, siostrą to nie można. To jest kazirodztwo. I uwaga, miłość to również nie jest niewola. Czyli uwaga, ja nie mogę bez niego. Ja nie mogę bez niej żyć. Ludzie mówią, przecież to jest miłość, nie? Ona nie, jak to czasem, wiecie, umiera jedno z małżonków i drugie się zawija w ciągu tam na przykład miesiąca, nie? Nie mógł bez niej żyć. Nie, za dużo hamburgerów jadł i miał zawał serca po prostu, no. Miał aorty niedrożne. Ale on tak ją kochał, że po tygodniu po prostu umarł, bo już nie był w stanie bez niej żyć. To znaczy, że był niewolnikiem. Uwaga, miłość nie jest niewolą. Skoro miłość nie jest tymi rzeczami, to czym jest miłość? Najpierw wam powiem lekko, a potem wam powiem tak, że wyjdziecie wszyscy. Miłość pochodzi od słowa, że ktoś jest mi miły. No tak. Jesteś mi miły. Czyli chcę twojego dobra. Zależy mi na tobie, jesteś mi miły. Mam w tobie upodobanie, umiłowanie ciebie. Umiłowałem sobie ciebie. Jak masz na imię? Łysy, tak. Mówię tak, bo ja też jestem. A tam dwóch łysy siedzi, sorry. Wybacz. Pierwszy łysy. Piotrek? Piotrek, jestem w stanie cię kochać. Bo miłość nie jest pożądaniem. Sorry. Nie jest uczuciem. Tu może tak, bo gdybyśmy się poznali, możliwe, że byś się okazał fascynujący. Jak to łysy, dokładnie. Nie jest akceptacją, bo mi się będzie wszystko w tobie podobało. Nie jest niewolą. Ale chciałbym, żeby dobrze w tobie było. Chciałbym, żebyś miał jak najwięcej dobra w życiu. I gdyby tak było, że miałbym spędzić całe swoje życie, żeby się troszczyć o twoje dobro, nie będzie tak oczywiście, bo jak rozumiem, masz pewnie żonę, tak? Ty jesteś od tego. Tak, może być. Ale gdyby tak było, to wtedy mógłbym powiedzieć, że cię kocham, bo jesteś mi miły. Zależy mi na tobie. Ja nie wiem, że część z was teraz sobie myśli, przecież, Boże, co to ma być? To jest jakieś takie w ogóle, takie co? Przecież takich ludzi to może być milion na świecie. Dokładnie, bo miłość polega na tym, że wybierasz jeden egzemplarz ze wszystkich żon świata, czyli kobiet, i mówisz, ty będziesz moja najmilsza. Czyli właśnie o twoje dobro będę się troszczył. I wybierasz jednego męża ze wszystkich na świecie, czyli jednego mężczyznę ze wszystkich mężczyzn i mówisz, będziesz mi najmilszy. To właśnie o twoje dobro będę się starał. Uwaga, na tym polega miłość. Tak, to trzeba posypać pożądaniem, bo bez soli to nie smakuje. To trzeba posypać emocją, bo tak na suchara bez wody to nie pójdzie. To trzeba posychać akceptacją, ładnie ułożyć na talerzu, bo tak jeść, tak po prostu z ręki, trochę głupio, tak? Trzeba wyrzucić niewolę, czy nie tak, że muszę. Uwaga, jeżeli wybierasz kogoś, to jest ci miły. Tak, żeby ci był miły, zawsze się wydarzają te inne rzeczy, czyli masz ten pociąg, masz te emocje, to ci pokazuje, że ten ktoś jest ci miły. A to ci tylko pokazuje, że on jest ci miły. I potem go wybierasz i mówisz, będę się na zawsze troszczył o twoje dobro. A teraz na hardkora. Bo co to znaczy w konkrecie? Święty Paweł mówi tak. Mężowie, miłujcie żony tak, jak Chrystus umiłował Kościół. Czyli Paweł mówi, jeżeli chcesz zrozumieć, na czym polega miłowanie tego drugiego człowieka, czyli że go umiłowałeś, czyli jest ci miły, to musisz to zrobić tak, jak Chrystus. Bezwarunkowo, bezinteresownie, ponad życie, na zawsze i mądrze. Tu macie definicję miłości. Bezwarunkowo. Uwaga, przed ślubem miłość jest warunkowa. Mówię zupełnie poważnie teraz. Dlaczego? Bo jest sprawdzaniem, czy ja mogę z tą osobą być. Czyli stawiam warunki. Jeśli ty na przykład nie akceptujesz, że ja chcę być wierzący, no to moim warunkiem jest, że musisz mi pozwolić być wierzącym człowiekiem. To jest warunek. Uwaga, przed ślubem miłość jest warunkowa. Czyli szukamy, kto będzie spełniał te warunki. Rozumiecie, o co mi chodzi? I nie bójcie się tego. Miłość przed ślubem jest warunkowa, bo próbujemy znaleźć tę osobę, której będę mógł coś obiecać, która będzie mogła mi coś obiecać. Skoro ona nie może mi coś, czegoś obiecać, nie chce albo nie potrafi, albo nie umie, no to nie mogę z nią wejść w miłość po prostu. Ale uwaga, w momencie, kiedy wybraliście już tę osobę, bo warunki wam odpowiadają, to w momencie ślubu wasza miłość staje się bezwarunkowa, bo macie kochać tak, jak Chrystus umiłował Kościół. A Chrystus nie kocha Kościoła wtedy, kiedy Kościół jest okej, bo to byśmy się pożegnali drugiego dnia po stworzeniu Kościoła. No nie oszukujmy się, znacie Kościół? Jest tam co kochać? Znaczy, jest tam co kochać, ale jest tam co nie kochać? Tak samo, uwaga, czy Chrystus mówi, no nie spełniacie moich warunków, w związku z tym przestaję kochać Kościół. Nie, wiecie, ja to uwielbiam w Panu Jezusie, że On patrzy na tę naszą nędzę i On nadal ten Kościół kocha. A tam jest mnóstwo nędzy. Jego miłość jest bezwarunkowa, uwaga, do ślubu miłość powinna być warunkowa. W tym sensie, że szukam osoby, która spełnia warunki bycia ze mną. I ja będę również w stanie spełnić warunki bycia z nią. Ale w momencie, kiedy uzgodniliśmy, okej, wydaje nam się, że te wszystkie warunki się zgadzają, to w momencie, kiedy bierzecie ślub, to właśnie mówisz, że ślubuję ci miłość. Czyli będziesz moim umiłowanym bez żadnego warunku. I uwaga, teraz powiecie, no czyli co? Ktoś mnie może zdradzać? Tak. Uwaga, zaraz to jeszcze wytłumaczę. Ale tak. Nie mówisz, będę cię kochał, mnie nie będziesz zdradzał. Nie. Ślubuję ci miłość. Czyli będziesz moim umiłowanym bezwarunkowo. Mówiłem, że będzie hardcore. Bezwarunkowo i bezinteresownie. Czyli nie szukam w tym żadnego swojego interesu. Uwaga, czy jest czymś złym pragnąć być kochanym w zamian? Oczywiście, że nie. To, żeśmy wcześniej ustalali w tych warunkach, tak? Szukaliśmy kogoś, kto będzie w stanie mi obiecać, że będzie mnie również kochał. Ale uwaga, jeżeli się okaże, że on potem zacznie łamać te warunki i nie będzie mnie kochał, czyli ja nie dostanę swojego interesu, to będę cię kochać bezinteresownie. Bo kochasz tak, jak Chrystus ukochał Kościół. Bezwarunkowo, bezinteresownie, ponad życie. Czy nawet gdybyś miał życie oddać za tego kogoś. I nie chodzi mi oczywiście o to, że tam ci przystawią pistolet do głowy i powiedzą, umrzesz za kogoś tego. Nie, tylko będziesz tak żył, że będzie się wydawało, że umierasz po prostu od bycia z tym kimś. I mówisz, ja tu umrę po prostu w byciu z tym człowiekiem. Ponad życie. Tak jak Pan Jezus. Jak przyszło do tego, że mu trzeba było oddać życie za ludzi, bo tym jest Kościół. Jak kiedy mówię Kościół, nie mówię instytucja. Mam nadzieję, że rozumiecie. Kościół to są jego dzieci wszystkie. To jest Kościół. Nie to, że Jezus bezwarunkowo kocha te instytucje. On te instytucje, przypuszczam, sam jak patrzy, to po prostu mu się 16 pistoletów w kieszeni obraca, nie? A nawet nie tyle obraca, ile pewnie szczela. Tylko nie, ja mówię, kiedy mówię Kościół, to mówię my. To mówię ty. Bezwarunkowo, bezinteresownie i ponad życie. Czyli powiedział, dobrze, jeżeli to będzie wymagało tego, że mnie zabijesz. No nie, bo kto zabił Pana Jezusa? Żydzi! Nie. Znaczy też. No tak, też. Tak samo jak i ja, i jak wy, jak my, jak wszyscy. Kościół go de facto. Jego dzieci go zabiły. Powiedział, jeżeli będę musiał umrzeć od miłości dla ciebie, to będę cię kochał ponad życie. Na zawsze nigdy nie przestanę. Na czym polega Boża miłość? Nigdy nie przestanie. Ja nie wiem, że w kościele są takie rzeczy, że się to tak mówi, nie? Że tam można nie zasłużyć na coś, że ludzie, on nas, nikogo z nas nigdy, nigdy nie przestanie kochać. Nigdy. Nie ma takiej opcji, żeby Bóg zrezygnował z miłości do kogokolwiek. Nie ma w ogóle takiej, nie istnieje taka możliwość. Bóg, mówiłem to niedawno w jednym z CNN, może to słuchaliście, Bóg jest tak zwanym bytem prostym. To w ogóle dziwnie brzmi, nie? Bo tak trochę tak odejmują to coś Bogu, nie? Uwaga, my jesteśmy bytem złożonym. Co to znaczy? Jesteśmy i dobrzy, i źli. Zauważyliście? Czasem potrafię być pięknym człowiekiem, czasem jestem taką świnią, że aż mi po prostu przykro. Potrafię robić piękne rzeczy i potrafię robić okropne rzeczy. Jestem bytem złożonym. Składam się z bardzo wielu rzeczy. Jak mówił Szrek, jestem jak cebula, nie? Która ma warstwy. Uwaga, Bóg nie jest jak cebula. Bóg jest bytem prostym. Czyli jest jednorodny, ma w sobie tylko dobro. Tylko. Bóg nie umie nie kochać. Nie potrafi. Jak mówimy, że Bóg jest wszechmogący, nieprawda. Jest jedna rzecz, której Bóg nie potrafi. I nie stworzyć kamienia, którego sam nie podniesie. Wiesz, jak ja kocham te wszystkie różne rzeczy. Tylko Bóg jednej rzeczy nie potrafi. I w związku z tym nie jest wszechmogący. Bóg nie potrafi nie kochać. Jest niemożliwe dla Niego. On by zniknął, gdyby przestał kochać. Bo On jest miłością, więc jak przestanie kochać, to zniknie. Bo On jest jednorodny. I uwaga, ty masz kochać tak, jak Chrystus ukochał Kościół, czyli ciebie, czyli na zawsze. I uwaga, piąta rzecz, ona jest strasznie ważna po tym wszystkim teraz, co powiedziałem, bo ja teraz już wiem, że część z nas ma takie, Jezu, to jest jakieś po prostu przyklepywanie patologii. To jest taka zgoda na to, że będą nas bić, dręczyć po prostu, a ja będę tam wiernie po prostu... Nie, uwaga, bo piąta cecha Bożej miłości jest kocha mądrze. A co to znaczy? Kocha każdego bezinteresownie, bezwarunkowo, ponad życie i na zawsze, ale każdego na właściwy sposób. Czyli to, jak cię będę kochał, zależy od ciebie. Co to znaczy? Czasem kochanie kogoś polega na tym, że go opuszczę. O, jak to? W sensie, że jeżeli mnie niszczysz, to będę cię kochał na odległość. Uwaga, nie przestanę cię kochać. To nie, tylko to nie będzie przy tobie, bo nie da się tego zrobić przy tobie. Znajdę inny sposób kochania ciebie. Kiedy będziesz niszczył moje dzieci, albo moją godność, albo cokolwiek innego, i to będzie nienaprawialne, nieodwracalne i tak dalej, bo będziesz to ciągle robił, nie przestanę cię kochać, ale nie pozwolę, żebyś to robił, więc będę cię kochać w inny sposób. Będę cię kochać na odległość. Powiedziałem, że będzie hardcore. Bo to znaczy teraz co? Czyli co? Czyli jest taka wersja, że może się okazać, że do końca życia będę sam, tak? Tak, bo będziesz kochał na zawsze i ponad życie. Grubo, nie? Na tym polega miłość. Na tym polega miłość. I żeby to było jasne, ja tu nikogo, broń Boże, teraz o nic nie osądzam, nie oskarżam, bo ktoś poszedł w nowy związek. Błagam, nie słuchajcie tego tak. Jeżeli chcecie tego tak posłuchać, to posłuchajcie mojej konferencji. Mam konferencję o związkach niesakramentalnych, nie? Kiedy ktoś jest w ponownym związku. Posłuchajcie tamtej konferencji. Chcę wam tylko teraz pokazać potęgę miłości, która jest jak Szeol. Bezwarunkowo, bezinteresownie, ponad życie i na zawsze mądrze. Do tego w tej przysiędze dokładamy tylko dwie rzeczy. Ślubuję ci miłość, wierność. Co to znaczy? Tylko nie wiem, że większość z nas, kiedy myśli wierność, to myśli oczywiście w takim kluczu, nie zdradzę cię, tak, nie odejdę, do kogoś innego nie pójdę. Oczywiście, że to jest jedna składowa tego, ale to nie tylko o to chodzi. Bo można z kimś być przez całe życie i wcale nie być mu wiernym, nie? I uwaga, nie chodzi mi o to, że tam będą fantazje czy coś tam. Nie o to mi chodzi. Zupełnie zapomnijcie o tym aspekcie związkowo-seksualnym z kimś innym. Wierność to jest obietnica, że będę wiernie przy tobie. Czyli moje życie zawsze będzie twoim życiem. Moja praca będzie zawsze z tobą związana. Twoja praca będzie mnie interesowała. Nasz wspólny dom będzie zawsze naszym wspólnym domem, a nie będziemy mieli podział, oczywiście, żeby to było jasne, podział obowiązków jest bardzo mądry w małżeństwie, ale nie w tym sensie, że żyjemy osobnym życiem. Moi rodzice nie rozwiedli się do końca życia. Moi rodzice nie żyją, nie? To pewnie wiecie. Nie rozwiedli się do końca życia. Byli do końca życia małżeństwem. Czy była między nimi wierność? Nie. I nawet nie chodzi mi o to, że tam były, wiecie, jakieś inne związki i tak dalej, zdrady. Tylko to było życie dwojga ludzi w jednym domu, osobne życie. Moja mama żyła w jednym pokoju, tata żył w drugim pokoju. Nie, też ze sobą nie gadali. Normalnie gadali, funkcjonowali, wszystko wiecie. Było oczywiście kłótnie, wiadomo, ale normalnie było normalne funkcjonowanie. Nawet był wspólny stół, tam jedli razem obiady i tak dalej. Ale moja mama prowadziła swoje życie, mój tata prowadził swoje życie. Moja mama miała swoje zainteresowania, czyli telewizja. Tata miał swoje zainteresowania, czyli ptaki. Hodował ptaki. I tak sobie wiedli życie. Tam, gdzie się przecięli, to się przecięli. Tam, gdzie trzeba było jakoś sobie pomóc, czasem sobie pomogli, czasem nie. Czasem ja musiałem wkraczać. To były dwa osobne życia w jednym domu. Uwaga, ktoś powiedział, no jak tam, przecież zostali wierni do końca życia, nie? Nie, to nie ma nic wspólnego z wiernością. Twoje życie będzie moim życiem. Moje życie będzie twoim życiem. To nie znaczy, że nie możemy mieć oczywiście jakichś tam, to wam już mówiłem też, nie? Swoich własnych części, gdzie każdy ma pewną samodzielność. To jest jasna sprawa, nie? To jest oczywiste. Na tym polega przysięga wierności. Wierność to nie jest nie odejdę, nie znajdę sobie kogoś innego. Tylko wybrałem cię jako kogoś, kogo będę miłował i moje życie będzie zawsze twoim życiem. Twoje życie będzie zawsze moim życiem. A nie osobnym życiem. Ja sobie słyszę, że są takie rzeczy. Ja wiem, że może jakiś jestem trochę odlepiony od tego świata, ale ja wiem, że żeby to też było jasne, jakie są czasem warunki w małżeństwie, ja to rozumiem. Ale jak słyszę, że programowo na przykład ludzie mają na przykład osobne finanse. I ja rozumiem, że oczywiście może być taka sytuacja, że się żona przejechała już 16 razy, bo mąż tam, wiecie, długi wziął. To ja pierwszy powiem tej żonie, kobieto w ogóle oddziel się finansowo, w ogóle i nie pozwól. To jest jasna sprawa, nie mam nadziei, że rozumiecie, nie? Że chroń się w ogóle i nie pozwól, żeby, nie wiem, on zaciągał długi, który ty potem będziesz musiała spłacać, nie? To jest jasna sprawa. Ale nie mówię o takich sytuacjach. To kiedy z założenia my z góry, wiecie, prowadzimy dwa osobne takie trochę życia. I nie chodzi mi o to, że oczywiście każdy nie może swojego własnego mieć, nie? Ale kochani, takie te momenty, albo już takie te pomysły, to już tego nie rozumiem zupełnie, wiecie, ze Stanów szczególnie, te wszystkie intercyzy, nie? Jak ja bym miał kogoś, to bym mnie poprosił o intercyzę przed ślubem, to byśmy się tyle widzieli, nie? No on z góry zakłada, że będziemy singlami, nie? Czyli się z góry zapiszą na tą konferencję za miesiąc. Wiem, zaraz powiecie, ojciec, to jest oderwane od życia, dzisiaj to trzeba uważać, bo to się, jak chcecie uważać, to się nie żęcie. Bezinteresownie, bezwarunkowo, na zawsze, ponad życie. To jest jedyna wersja miłości, która interesuje Pana Boga. A jeżeli nie, to się po prostu nie żęcie. To żyjcie sobie jak tam chcecie. A nie nazywajcie tego miłością. To jest fajny układ, zapomogowo, lekarsko, emerytalno, pogrzebowy. I to jest spoko. Ja naprawdę spoko, jak ktoś tak chce, ludzie mają prawo tak żyć. Ale nie nazywajmy tego miłością. Bo miłość jest bezwarunkowa, bezinteresowna, ponad życie i na zawsze. I do tego dołożona jest jeszcze tylko jedna rzecz, czyli uczciwość. Na czym polega uczciwość? Na tym, że jak będzie źle, to o tym zaczniemy mówić. To jest uczciwość. Uczciwość nie polega na tym, że tam będzie się wszystko zgadzało, wiecie, w rachunkach, w papierach, wypełnia wszystkie swoje obowiązki. To jest w ogóle ważna rzecz, to jest jasne. A uczciwość polega na tym, że jak ta miłość i ta wierność zacznie szwankować, to jedno i drugie stanie w prawdzie i powie, słuchaj, szwankuję. Uczciwie się przyznajmy, to nie działa. Zróbmy coś z tym. To jest uczciwość. Czyli nie budujmy fikcji. Potrzebujecie miłość, wierność i uczciwość małżeńską i że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak jak wam powiedziałem, tu dochodzi ta mądrość, nie? Czasem to może oznaczać, fizycznie cię opuszczę, ale nie opuszczę cię w kochaniu aż do śmierci. I potem jest najpiękniejsze zdanie w tym wszystkim. Jak to wszystko tak wygląda, to tak mi dopomóż, Boże, w Trójcy jedyny wszechmogący i wszyscy święci. Kochani, no bo tak to powinno być. Ja uważam, że na ślubie powinno być tak, że oni powinni zaczynać, wiecie, takim ja, Adam, biorę ciebie, Ewa, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość. Tak mi dopomóż, Boże Wszechmogący. To powinno tak być. Powinno zaczynać się od takiego totalnego haju i potem, kiedy się orientujemy, co mówimy, co obiecujemy, to powinno być Boże, zlituj się. Boże, zlituj się. Ja nie potrafię sobie naprawdę zrozumieć, jak ludzie mogą myśleć, że potrafią kochać bez Boga. Nie umiem tego sobie wyobrazić. Ja nie żeby to nie zabrzmiało, Boże, jakieś oskarżenie, proszę was, nie? Ja jak patrzę na siebie, ja jestem skrajnym egoistą, egocentrykiem, interesownym gościem, grającym na siebie, który ciągle szuka własnej przyjemności, własnego szczęścia, własnej korzyści. Jak ja bym Boga nie miał, to Boże, zlituj się nade mną. Naprawdę. Dla mnie człowiek, który jest przekonany, że potrafi sam kochać, to jest najbardziej pyszny człowiek na świecie. Jak jesteście ze sobą i się trochę chociaż znacie, to doskonale wiecie, że tak nie jest, nie? Wiecie, że bez pomocy boskiej to... Wiecie, zawsze tak się chwaliłem, mam taką znajomą parę, gdzie on jest niewierzący, a tak wiecie, skrajnie niewierzący, stuprocentowo, absolutnie. A ona jest bardzo wierząca. Jedna w ogóle z najbardziej takich... Jestem jej spowiednikiem chyba od 15 lat. No może przesadziłem, ale od 12 pewnie. I zawsze, wiecie, jak na wszystkich konferencjach mówiłem, słuchajcie, jest możliwa. Taka właśnie, taki związek, nie? Gdzie jedna osoba jest kompletnie niewierząca, druga jest kompletnie wierząca. 3 miesiące temu się rozstali. Ja nie chcę teraz powiedzieć, wiecie, że to on był niewierzący i tak dalej, chociaż no, to on ją zdradził. Od kilku lat. Nie mam tej chwili żadnego już teraz przykładu małżeństwa, które bym znał. Bez Boga. Wiem, że zaraz mi takie podacie, ale ja nie mówię, że małżeństwa, które się nie rozpadły, tylko takie, żebym patrzył na nich i sobie mówił, ja nie mogę. Bo mi o takie małżeństwa tylko chodzi. Mnie nie chodzi o takie, żeby jakoś było, albo żeby było dobrze po prostu. Nie. Dla mnie ja nie chcę, żeby było dobrze. Ja chcę patrzeć na miłość i ja chcę wychodzić z takiego spotkania z małżeństwem, które się kocha, z myślą, co ja w ogóle zrobiłem w życiu, czemu ja się nie ożeniłem. Tak, takie małżeństwa chcę widzieć. Takie mnie tylko interesują. Bardzo piękną rzecz mi powiedziała ta kobieta. Gadaliśmy tam po tym rozstaniu. Ona, wiecie, z takimi łzami w oczach, ale uśmiechnięta, bo ona sobie jakoś tam próbuje z tym radzić, z Panem Bogiem, nie? Mówi, ojcze. Tam mi ostatnią rozmowę z nim opowiedziałem. Mówi, ojcze, ja go tak słucham. Jak można mnie nie kochać? Jakie to było, wiecie, piękne takie w ogóle. Jak można mnie nie kochać? Jak można mnie nie kochać? Uwaga, co to znaczy? Ona wiedziała, że ona jest ja, to nie powiem teraz imienia. Ona wiedziała, kim ona jest. Ona wiedziała, kto tam stoi. Jak można mnie nie kochać? Nie da się kochać bez Boga. I uwaga, żeby to było jasne. Czy Pan Bóg nie może działać tam, gdzie ktoś w Niego nie wierzy? Pewnie, że może. Jakby, słuchajcie, wszystko tam, gdzie ktoś w Niego nie wierzy, się rozsypywało, to pół świata by zniknęło. Tylko Pan Bóg również działa tam, gdzie my w Niego nie wierzymy, gdzie my Go nie chcemy, gdzie my Go odrzucamy, żeby to było jasne. Ja nie próbuję to może powiedzieć, że w tych małżeństwach, które nie są z Bogiem, nie ma nic, wiecie, pięknego, nie ma miłości. Tam jest Pan Bóg, tylko oni o tym nie wiedzą po prostu, że On tam jest. Tam jest Pan Bóg. Pan Bóg tę miłość robi. Gdyby Go tam nie było, to by się rozpadło w 2 dni. Więc nie chodzi mi oczywiście o to, że ci ludzie nie mają w sobie miłości. Mają, tylko czasem nie wiedzą, skąd ją mają. Bo tylko On ją ma. A zobaczcie w tej przyczynie, że człowiek tak stoi i mówi, kurde, to chyba sam Pan Bóg nie wystarczy, weźcie wszyscy święci jeszcze, to więcej was tu przyjdźcie. Jakbyśmy mogli to po prostu całą ekipę jeszcze zmontować, jakbyście mogli nas tu ogarnąć. Kochani, już teraz kończąc zupełnie. Kurczę, prawie. Wiecie, zawsze jak są tak zwane, może nie śluby, tylko spowiedzi kartkowców. Wiesz, są kartkowcy, czy nie? Ja kocham kartkowców. Kartkowiec to jest ten penitent, który przychodzi do konfesjonału z kartką. Czyli albo ma ślub, albo ma chrzest. Kojarzycie? A z jakiej okazji masz kartkę jeszcze? Ale nie, ty myślisz o kartce ze swoimi grzechami. Nie o tym mówię. Chodzi mi o kartkę, czyli ten oficjalny dokument, który ksiądz musi podpisać, że byłeś u spowiedzi. Kojarzymy sprawę, tak? Czyli jest taka instytucja opresyjna Kościoła, którą Kościół wymyślił, żeby zmusić ludzi do spowiedzi przed ślubem. Są 2 spowiedzi przed ślubem, nie? Pierwsza i druga i potem tak samo jest przed chrztem, że ten chrzestny musi przyjść z kartką. Ja uwielbiam kartkowców, nie? Księża zazwyczaj nie lubią kartkowców, bo kartkowiec to jest taki ktoś, zazwyczaj nie był w Kościele 20 lat. Opresyjna machina Kościoła go zmusiła do tej spowiedzi tą kartką, więc on przychodzi. Kartkowcy zawsze mają, traktują jak relikcję tą kartkę. On zawsze idzie z tą kartką taką, wiecie, że to jest najważniejsza rzecz w ogóle w tej spowiedzi. Ja kocham kartkowców. W Łodzi zawsze mieliśmy taką spowiednicę, wiecie, nie taki konfesjonał, tylko taki pokój, do którego się wchodziło, nie? To dla ludzi w ogóle było takie, wiecie, krępujące, no bo to siadasz w pokoju po prostu z kimś, nie to, że tam jesteś trochę anonimowy, tylko gęba w gębę. Nie zawsze przychodził kartkowiec. Tam mamy taki klęcznik, no ale tam widać przez ten klęcznik wszystko, nie? Bo on jest niezabudowany. No to przychodzi kartkowiec tą kartką, że on to ma kartkę. Ja mówię, słuchaj, ja ci tę kartkę podpiszę, nawet się nie musisz spowiadać, mówię, nie? Bo ja uważam, że ten, w ogóle te kartki są do wyrzucenia, to powinny być zlikwidowane. Co za pomysł w ogóle. Mówię, jak chcesz, to ja ci ją podpiszę, jak nie chcesz się spowiadać, to idź, nie? Oczywiście zachęcam bardzo, żeby ten to się wyspowiadał, ale mówię, jak nie chcesz, to ja ci ją podpiszę i możesz iść. Uwaga, bo to nie jest kartka, że dostałeś rozgrzeszenie. Tylko, że byłeś po prostu. No, nie, no tak. Nie, no tak. Tam nie ma napisane, że się tylko, że byłeś u spowiedzi. No to on przyszedł do spowiedzi. Ja ci to podpiszę i... Oczywiście zawsze bardzo zachęcam, bo to jest, uważam, świetny moment, żeby kogoś złapać, nie? I kocham, wiecie, spowiadać kartkowców. I zawsze zadaję kartkowcom jedno pytanie. Uwielbiam to pytanie. Ja jestem bardzo złośliwy. On jest zawsze strasznie przyjęty, bo on nie był 20 lat u spowiedzi, nie? Tam mówi te swoje grzechy. Myśli, Boże, on mnie tam zamorduje, albo jakiś okropny ksiądz, nie? Ja mówię, słuchaj, te wszystkie grzechy to są w ogóle nudne, tam Pana Boga nie interesują, bo on cię kocha. Ale mówię, jedno mam takie pytanko. To szczególnie zadaję to pytanie, kiedy jest ta druga spowiedź przedślubna, nie? To wiecie, ta dzień przed, zazwyczaj dzień przed ślubem. Bo to ludzie to robią dzień przed, żeby nie zgrzeszyć, nie? Żeby... No tak, no. Bo tak będzie tydzień przed, to potem będzie jeszcze raz znowu iść, nie? Więc najlepiej dzień przed, bo to za dużo stresu tam, to już nic nie będzie do jutra. Ja mówię, słuchaj, jutro jest ślub. Przepraszam, jutro jest ślub. Dajcie mi szklankę wody, jak możecie, albo jakiegoś łyka, jeśli się da. Dziękuję ci. Dobra, już mam, dziękuję. Więc mówię, słuchaj, jutro jest ślub. Jest tam jakaś kobieta. Już tego ci nie oddam, dobra? Bo potem będziesz miała na relikwie. To będzie jakieś warte miliony. Więc mówię, słuchaj, jutro jest ślub, jest ta kobieta. Mówię, czy możesz mi powiedzieć taką rzecz? Mówię, mam tylko jedno pytanie, mówię, na tej spowiedzi. Mówię, nic się nie martw, tam grzechy, zaraz ci rozgrzeszę, wszystko jest w porządku. Ale mówię, mam jedno pytanko. Czy możesz mi powiedzieć, że ty tę kobietę, co jutro poślubisz, ty ją kochasz doskonale? I uwielbiam wtedy patrzeć, co się dzieje za kratką, nie? Bo za kratką jest taki, wiecie. No bo jest taki, wiecie, no jak powiem, że nie, no to pewnie mi powie, że się nie nadaje do ślubu, nie? A jak powiem, że tak, no to tak głupio powiedzieć, że tak, że kocham doskonale. Jest taki, wiecie, co tu powiedzieć, nie? Ja uwielbiam ten moment takiego dręczenia tych kartkowców i mówię, słuchaj, spokojnie, to nie jest konkurs. Mam proste pytanie, kochasz doskonale czy nie? Wiecie, niestety ogromna większość ludzi, nie wszyscy, ale ogromna większość ludzi jednak mówi, tak kocham. Bo oni myślą, że trzeba stanąć na wysokości zadania, nie? Ja mówię, no to nie potrzebujesz ślubu. No bo po co ten ślub? Ślub polega na tym, że przychodzą dwie sieroty, które nie potrafią kochać. Bardzo chcą, bardzo się starają. Które chcą kochać bezinteresownie, bezwarunkowo, ponad życie, na zawsze, mądrze. Umie ktoś z was tak kochać? Więc przychodzą takie dwie sieroty i mówią, Panie Boże, no zobacz ją. I zobacz mnie. Nie trzeba więcej chyba mówić, nie? Pomożesz? Na tym to polega, kochani. Zrobisz coś, bo my się bardzo będziemy starać. Naprawdę ja jej to ślubuję, że ja to zrobię wszystko, co ja tylko mogę. No ale to przekracza ludzkie siły. Pomożesz? Na tym to polega, nie? Jedno wam tylko jeszcze powiem, dobra? Najlepszego kartkowca, jakiego pamiętam. Przyszedł naprawdę nie był chyba z 15 lat spowiedzi. Fajna w ogóle, bardzo naprawdę, super spowiedź, nie? Tak, rzeczywiście, wiecie, sobie się przyjrzał, ekstra w ogóle, naprawdę. Jestem przekonany, że Pan Bóg tam klaskał uszami, nie? Jak w ogóle był zachwycony. Nie, naprawdę, jestem przekonany, Pan Bóg miał, Boże, syn mi wrócił, synek w końcu, nie? Jestem przekonany, że Pan Bóg był przeszczęśliwy. I ja, wiecie, zawsze na końcu, ja mam, zauważyliście, pewnie jestem dosyć taki dynamiczno-zamaszysty, nie? Zawsze jak rozgrzeszam, no to ksiądz, wiecie, robi, nie? A ja zawsze się, najpierw jak się modlę, no to robię, rękę wyciągam, bo wiecie, tu jest konfesjonał, tu jest ta kratka i robię Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojedno, no modlę się nad kimś, nie? I ten chłop, no był po raz pierwszy od 15 lat u spowiedzi, nie? Ja mówię, żałuj teraz za grzechy, ja cię rozgrzeszę. Bóg Ojciec Miłosierdzia, a chłop. No bo on myślał, że ja się ucieszyłem, że go rozgrzeszam i piąteczka, nie? Więc przybił mi piątkę. Ja mówię, dokładnie tak się cieszymy, a teraz tam żałuj za grzechy, nie? Więc jak kartkosów uwielbiam, naprawdę. Oni są jak żywe złoto. Kochani, mam nadzieję, że z jednej strony was to leciutko przeraża, bo to jest przerażające, tak kochać. Ale uwaga, jeżeli tylko pozwolicie Panu Bogu działać w waszym życiu, to On to zrobi. Jeżeli Mu pozwolicie działać w waszym życiu. Nie oczywiście w dniu ślubu, tylko każdego dnia będzie wasz ślub, nie? Każdego dnia będziecie z Nim to robić, to jest możliwe. Tak, będą góry i doliny, będą oczywiście drogi krzyżowe, tak, oczywiście, że tak. Bo musi być ponad życie, bezwarunkowo, bez interesu. Tak, to się musi sprawdzić. Ale uwaga, On nam daje taką łaskę. Zakończę jednym zdaniem, które kiedyś powiedział ksiądz Marek Dziewiecki. Kojarzycie księdza Marka Dziewieckiego? Generalnie go lubię, chociaż nie we wszystkim się z nim zgadzam. Ale szanuję bardzo człowieka. Uważam, że to bardzo mądry człowiek. Ale powiedział takie bardzo ładne zdanie. Oczywiste bardzo, ale bardzo, bardzo mądre. Każde małżeństwo jest do uratowania. Uwaga. Każde. Z Bogiem, jeśli obydwoje będą chcieli. Każde małżeństwo jest do uratowania. Cokolwiek by się między ludźmi nie wydarzyło. Każda miłość, która jest rzeczywiście miłością, nie? Jest do odnowienia, do uratowania. Z Bogiem, kiedy obydwoje będą chcieli. Jasne, że jak jedna nie będzie chciała, to się nic nie uda, to jest oczywista sprawa. Ale z Bogiem, kiedy obydwoje będą chcieli, to się da zrobić. Bardzo wam i sobie też tego, bo ja też tak chcę kochać. Nie w małżeństwie oczywiście, ale też tak chcę kochać. Życzę. Amen. Moi drodzy, to jest dla konferencjera, okej, okay. Dobra. Bo oni mi tu, wiecie, ja tu mam z nimi taki nieustanny dialog, oni mi tu fajne rzeczy piszą, nie? Kochani, bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Teraz napisanie lowki. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że dzisiaj było chyba trochę pogodniej niż ostatnio i że to jest w ogóle ważna rzecz. Tak jak wam już zapowiedziałem, zapraszam was za miesiąc. Będzie konferencja przede wszystkim dla singli, czyli o tym, co to robić, kiedy się jest w takim stanie. Niekoniecznie po to, żeby go zmienić, ale też oczywiście. Jeżeli ktoś z was jest w związku, oczywiście chciałby przyjść, to też zapraszam, jasna sprawa. Ale z gruntu, żeby było jasne, będzie taki kierunek. Więc ode mnie tyle. A nie, to ja was jeszcze tylko pobłogosławię, dobra? I potem ci oddam ci głos. Pan z wami. Niech was strzeże, błogosławi i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w miłości Chrystusa. Thank you.